Cieszę się, że jesteśmy dzisiaj razem. Wiecie, przeżywam temat namaszczenia. Szukam odpowiedzi biblijnej, co to jest namaszczenie. I powiem wam, że jestem zadziwiony. Może zadajmy sobie pytanie, czy ja rozumiem namaszczenie. Co to jest namaszczenie? Co to jest namaszczenie? Odpowiedzmy sobie na to pytanie dziś rano. Jak my rozumiemy namaszczenie? Co namaszczenie wnosi w nasze życie? Co namaszczenie zmienia w naszym życiu? Kiedy przygotowywałem kilka myśli, które dziś chcę wam przekazać, to jest pierwsza część, otworzyłem słownik języka polskiego i byłem w szoku. Wiecie co? Słownik języka polskiego i synonimy mówią o namaszczeniu? Ostatnie namaszczenie. Przeczytałem, że namaszczenie to jest w cudzysłowie tak zwane ostatnie namaszczenie. Wiecie o co chodzi? Bo ja nie bardzo łapię. Później przeczytałem sakrament. Następne słowo podniosły nastrój. Następne poważanie, szacunek, uszanowanie. Niektóre synonimy: ceremonia, obrządek, rytuał, ceremoniał, pomazanie. Totalne mam confusion, czyli takie zamieszanie. Jak zrozumieć namaszczenie, o którym my mówimy? Jak zrozumieć namaszczenie, o którym mówi Biblia? O co chodzi w namaszczeniu? Co to jest namaszczenie? I powiem wam, że pytanie to może sprawić wrażenie bardzo prostego. Jak to, namaszczenie? Ja nie wiem, co to jest namaszczenie. Ale powiem wam, że my, chrześcijanie, głosimy o namaszczeniu, rozmawiamy i śpiewamy o namaszczeniu, a jednak niewielu z nas rozumie ten temat. Co to jest namaszczenie? Często podstawą naszego zrozumienia słowa namaszczenie, czy w ogóle namaszczenia, skupiają się na uczuciach lub na jakimś doświadczeniu. A więc zazwyczaj mówimy, że o, było namaszczenie, bo był dobry czas, gdy mieliśmy, no na przykład jakąś konferencję albo jakiś wieczór uwielbienia, a więc poruszone zostały nasze uczucia. Możemy powiedzieć, doświadczyliśmy czegoś. Wiecie, być pod namaszczeniem to nie ma nic wspólnego, chociaż może nie do końca. Może to nie jest fundamentalne, jak ja się zachowuję, jak ja przeżywam coś. Tu nie chodzi o to, czy mówię cichym tonem, czy wpadłem w jakiś trans. Albo wpatruję się w górę, taki rozkojarzony, aby wyglądać na uduchowionego. Namaszczenie jest czymś większym, czymś innym. Prawdziwe namaszczenie tworzy atmosferę zachwytu i podziwu nad tym, co jest ponadnaturalne. Jeszcze raz powtórzę. Prawdziwe namaszczenie, gdy ono przychodzi do naszego życia, stworzy w nas taką atmosferę zachwytu, podziwu nad tym, co ponadnaturalne. Jest to coś bardzo głębokiego, zadziwiającego. Namaszczenie nas zmienia. Greckie słowo charizma, ono jest związane ze słowem namaszczenie, oznacza wtarcie, pomazanie, przyobleczenie, posmarowanie, pomalowanie. To są znaczenia tego słowa. Namaszczenie jest przykryciem lub przyobleczeniem mojego charakteru w moc i cnoty Ducha Świętego. Chciałbym zgłębić ten temat. I dlatego, że on mnie porusza. Chcę mówić na temat namaszczenia. Nie chcę się określać jako specjalista od namaszczenia. Absolutnie. Sam go potrzebuję. Bo kiedy namaszczenie przychodzi na ciebie i na mnie, To tak jakby osobowość Ducha Świętego pokryła, posmarowała twoją naturę i oblekła ciebie w jego cnoty, charakter, moc i potęgę. Wow. Słuchajcie, my mówimy o Duchu Świętym. My mówimy o Duchu Świętym, który przyszedł według obietnicy Chrystusa w dzień Pięćdziesiątnicy na ziemię. I ten Duch Święty chce mieć z nami społeczność. Kiedy te cechy Ducha Świętego okrywają moją naturę, nagle staję się człowiekiem, który zaczyna poruszać się w ponadnaturalnym wymiarze. Zaczynam pewne rzeczy widzieć, czuć, przeżywać, jak nigdy wcześniej. To, co robię, zaczynam robić nie dzięki własnym zdolnościom, ale wykonuję je poprzez zdolności udzielone, ponadnaturalne, wkraczające czasami poza ludzkie możliwości. Bóg to czyni. Namaszczenie jest dobre i wspaniałe. Potrzebujemy go. Jest większe niż jakieś dostanie gęsiej skórki czy upadanie na ziemię przy modlitwie. Chociaż te rzeczy towarzyszą czasami Bożemu poruszeniu, gdy nas dotyka. Nie możemy je totalnie wyeliminować. Jednakże jeśli przychodzi namaszczenie, to nasze życie zaczyna przynosić niesamowity owoc. To jest skutek namaszczenia. Bo kiedy wchodzimy w kontakt z namaszczeniem, to nie będzie tylko to moment przeżycia, ale namaszczenie powoduje trwałą zmianę w naszym życiu. Trwałą zmianę. Wszystko, cokolwiek potrzebujemy w życiu, znajdujemy w społeczności z Duchem Świętym. Wszystko, czego potrzebujemy. Jeśli chcemy być ludźmi entuzjastycznymi dla Boga, potrzebujemy namaszczenia. Jeśli Kościół ma ciągnąć nas jak magnes, potrzebujemy namaszczenia. Ludzie, którzy chodzą w Bożym namaszczeniu, w społeczności z Duchem Świętym, oni nie mogą się doczekać, żeby już być i wielbić Pana. Żeby modlić się, żeby przeżywać obecność Bożą. Namaszczenie nas zmienia. Ono czyni różnicę. I chciałbym podzielić się z wami w tych dwóch spotkaniach objawieniem, które Bóg mi dał. W oparciu o klasyczny fragment z Pisma Świętego. I wierzę, że coś zasieje do naszego życia, do naszych serc, do swojego serca, do twojego serca. Bo w 30 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej Pan Bóg nakazał Mojżeszowi, aby sporządził olej, tam jest powiedziane najprzedniejszą wonność. To jest 22 wiersz. I rzekł Pan do Mojżesza te słowa. Ty weź sobie najprzedniejszej wonności. Przeczytam to, bo to jest temat mojego przesłania. 500 łutów wybornej miry, wonnego cynamonu, połowę tego, czyli 250 łutów, i wonnej trzciny. 250 łutów i kasji, 500 łutów według cykla świątynnego. I jeden hin to jednostka miary. Oliwy z oliwek, 25. Zrobisz z tego święty olej do obrzędowego namaszczenia, wonną mieszaninę, tak jak się sporządza wonności. Będzie to święty olej do namaszczania. 31 wiersz. Do synów izraelskich zaś powiesz, świętym olejem namaszczania to dla mnie będzie po wszystkie pokolenia wasze. Kiedy sporządzono święty olej namaszczenia, chcę podkreślić, to jest w tym tekście, tym olejem posmarowano cały przybytek Pana. Cały przybytek Pana. Kiedy będziemy mieli w piątek wieczór czuwania, modlitwy, będziemy dotykać tego i chciałbym dzielić się z wami o, powiedzieć wam o przeszkodach, które wstrzymują nas przed wejściem w takie namaszczenie. I będziemy się o to modlić. Ja błagam Boga i proszę Go w moich modlitwach, abyśmy jako Kościół Oaza pachnieli namaszczeniem. Abyśmy pachnieli Bożą obecnością. Ja wierzę, że jesteśmy w drodze. Że jesteśmy w drodze. Kiedy sporządzono ten olej namaszczenia dla całego przybytku, Pan także rozkazał, aby namaścić kapłanów przybytku. I Bóg powiedział, tak będzie na zawsze. Dlatego dziś mówimy o namaszczeniu. Musimy pamiętać, że kiedy tam namaszczano, w Starym Testamencie, gdy namaszczano, to wylewano oliwę. Tej oliwy było dużo. My dzisiaj mamy takie małe flakoniki, mógłbym tutaj przynieść. Akurat dziś nie będziemy używać, ale w piątek będziemy. I czasami wydaje mi się, że te flakoniki reprezentują poziom namaszczenia, jakie mamy i w jakim chodzimy. Kiedyś wylewano cały kontener na kapłana, na jego głowę. Biblia mówi, że spływał ten olej po jego szacie i kiedy taki kapłan namaszczony szedł, wszędzie gdzie szedł, zostawiał ślady. Było wiadome, że idzie kapłan, który jest namaszczony. A więc my jesteśmy rodem królewskim, kapłaństwem świętym. Naszym życiem jest Bóg. I podkreślam to ostatnio, gdy usługuję. Musimy pamiętać, kochany Kościele, bardzo mocno musimy sobie to przypominać, że my nie należymy już do siebie, należymy do Pana. Jeśli chcemy Boga widzieć w ponadnaturalny sposób manifestującego się w naszym życiu, muszę powiedzieć, Panie, nie należę już do siebie samego, należę do Ciebie, zrób ze mną, co chcesz. Kiedy Bóg zrobi z nami, co On chce, będziemy jak ci kapłani, którzy pójdą i będą zostawiać po sobie ślady Bożego namaszczenia. My dziś nie musimy, i podkreślę to, abyście się nie obawiali, że kiedyś przyjdziecie do zboru w swoich odświętnych koszulach i nagle starsi zboru wyleją na was po bańce oliwy. Chcę, abyście się nie martwili, nie zrobimy tego, bo my nie namaszczamy w sposób starotestamentowy. My chcemy, aby wstępował na nas Duch Święty. Bo gdy mówimy o namaszczeniu w życiu, mówimy o Bożej obecności w nas. Mówimy o namaszczonym postępowaniu, o namaszczonym mówieniu, o namaszczonym głoszeniu, o namaszczonym śpiewaniu, prawda? Mówimy o namaszczeniu, które sprawia, że pragniesz Bogu oddać jak najwięcej ze swojego życia, czasu, talentu. Po prostu wchodzisz w kapłańskie szaty służenia Bogu i wiesz, że to jest twoje najważniejsze w życiu. To jest najważniejszy cel. Mówimy o namaszczonych nabożeństwach. Jak to często podkreślam, już mówiłem o tym, jest różnica między nabożeństwem a namaszczonym nabożeństwem. Między śpiewaniem a namaszczonym śpiewaniem. Między kazaniem a namaszczonym kazaniem. Ten olej namaszczenia został zrobiony według Bożej receptury. Jak myślicie, czy Pan Bóg siedział sobie w niebie i nie miał co robić i pomyślał sobie, ach, niech zrobią olej namaszczenia, okej? Jak by go mogli zrobić? Cóż tam by mogli włożyć do tej mikstury namaszczenia? No nie mam koncepcji. Może anioł Gabriel mi pomoże, albo ktoś inny. Nie, nie, nie. Pan Bóg wiedział, co robi. Kiedy nakazał Mojżeszowi, aby wziął mirrę, aby wziął wonny cynamon, aby wziął wonną trzcinę, aby wziął kasję i aby wziął olej z oliwek. Pan Bóg wiedział, co robi, bo dziś chcę wam powiedzieć, że każdy z tych czynników ma duchowe odbicie dla naszego życia i w każdym z tych składników odnajdziemy źródło do naszego namaszczenia. Ła! Halleluja! Słuchajcie, ja jestem poruszony, ja tym żyję, ja to przeżywam. To we mnie płonie. Każdy z tych składników obrazuje poszczególne części, które określę postawami życia, które przyczyniają się do chodzenia w namaszczeniu. Powoduje, że nasze życie jest namaszczone, jest świeże w Bogu. Przyciąga innych do Boga. Namaszczenie jest jak magnes, który przyciąga. A więc zobaczymy, nie jesteśmy tutaj związani wykładem, bo to nie szkoła biblijna. Przekażę wam tyle, na ile będę odczuwał, na ile będziecie gotowi wziąć dzisiaj, a resztę zakończę za tydzień. Okej? A więc zobaczmy składnik numer jeden. Mirra. Mirra. Krótko. To wonna, pachnąca żywica. Otrzymana z drzew i krzewów balsamowca. Chciałbym, żebyście pamiętali o tych informacjach. Żywica o przyjemnym zapachu. Odpowiednio przetworzona, posłuchajcie tego, była używana jako lek przy chorobach układu pokarmowego, rozrodczego, do płukania jamy ustnej oraz leczono nią rannych żołnierzy. Mira była używana do uśmieszania bólu. Mirra była niesamowita. To było coś niesamowitego. Kiedy tak myślałem o tym składniku, Bóg zaczął mówić do mojego serca. I powiem tak. Nie jestem alfą i omegą. Moje określenie nie jest ostateczne. Dzielę się z wami objawieniem, które ja otrzymałem. Które ja otrzymałem i które na dzisiaj tak rozumiem, jeśli chodzi o poruszanie się w namaszczeniu. A więc dla mnie jest to piękny obraz, mirra, jest pięknym obrazem łagodności. Miała właściwości łagodzące. A z tej cechy łagodności rodzi się postawa uległości i poddania mojego życia Bogu. To jest moje objawienie. A więc, żeby chodzić w namaszczeniu, nie mogę pominąć tego składnika. Aby namaszczenie było nad moim życiem, to w moim życiu, w mojej duszy, Duch Święty musi wykonać pewną pracę, aby doprowadzić mnie do miejsca łagodności i uległości. Taki inny obraz, aby wam to jeszcze bardziej przybliżyć. Wyobraźcie sobie, że mamy gwałtowną rzekę. Gwałtowną rzekę, okej? Która płynie i nie można ją ujarzmić, ale wreszcie ujarzmiono gwałtowną rzekę i teraz przyczynia się do produkcji pożytecznej energii elektrycznej. Może tak być? A więc ta siła, ten gwałt, który był w tej rzece, został ujarzmiony, został przerobiony, przeobrażony, aby teraz coś pożytecznego z tego było. A więc gdy przychodzimy do Boga i poddajemy Mu nasze życie, kiedy prosimy Ducha Świętego, aby wypełnił nas, to Duch Święty doprowadza do pewnego stanu nasze życie, gdzie możemy określać siebie jako ludzi uległych, jako ludzi poddanych, jako ludzi, którzy są nasyceni łagodnością. Łagodnością. To jest ważna cecha. Różne mamy temperamenty i Bóg pragnie działać w naszym życiu. Chciałbym wam przypomnieć Mojżesza, bo do niego to zostało powiedziane. To jest bardzo ważny werset, Kościele. Szczególnie jeśli chodzi o nas dzisiaj. 4 Mojżeszowa 12:3. Mojżesz zaś był człowiekiem bardzo pokornym, skromnym, uległym. Różne tłumaczenia określają jego cechę charakteru. Najpokorniejszym ze wszystkich ludzi mieszkających na ziemi. Ła! Ła! Nie dziwię się, że Bóg był w stanie go użyć, by poprowadził cały naród izraelski z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej. Jak to się stało, że Mojżesz taki był? Słuchajcie, może zatrzymam się. Czy moglibyśmy tacy być? No nie. Ja sobie w kaszę nie dam dmuchać. Ja skromny, uległy, pokorny? Nie, nie. Powiem wam, że Bóg chce, abyśmy mieli taką cechę. To jest bardzo dobra cecha. Jak to się stało? To kwestia przemiany, jaką Mojżesz przeszedł. Przemiany. Przemiany swojego życia. Powiem tak, nasze świadectwo, bez względu na to, jak pięknie mówisz, bez przemienionego życia jest guzik warte. Możesz sobie gadać. Jeśli swoim życiem, przemienionym życiem nie świecisz, to świadectwo nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Nie ma. On przeszedł z pałaców Egiptu poprzez pustynię, przemianę życia, do objawienia Boga. Był proces 40 lat wędrówki po pustyni, ale wcześniej Mojżesz, gdy opuścił Egipt, oto wypasał trzodę swojego teścia. Tam miał niesamowite spotkania z Bogiem. Tam Bóg przemieniał jego życie. Pozbywał go jego cielesnych nawyków. Został przemieniony przez Bożą obecność z agresywnego Mojżesza, który atakuje i zabija Egipcjanina, przemienionego człowieka, określonego przez Boga najpokorniejszym gościem na ziemi. Niesamowite. Mojżesz. Bez tego składnika nie możemy mówić o wchodzeniu w namaszczenie. Po prostu jest on nam, ten składnik, potrzebny. Widzimy jego przemianę, gdy staje przed płonącym krzewem. Kiedy spotyka się z Bogiem, zdejmuje buty. To znak poddania, uniżenia, uległości przed Bogiem. To sygnał: Boże, będę Ci posłuszny. To jest ważne. Rozwydrzony chrześcijanin, który żyje sobie raz tu, raz tam, nie może poruszać się w namaszczeniu. Nie łudźmy się i nie twórzmy jakiejś herezji. Namaszczenie zostaje uwolnione przez życie uległe i poddane Bogu. Namaszczenie wypełnia nas, czy staje się skuteczne, gdy dajemy jasny sygnał Bogu: Panie, chcę Ci być posłuszny. A później miał jedno wielkie pragnienie. Panie, chcę widzieć Ciebie, pokaż mi swoją chwałę. To było pragnienie Mojżesza. 33 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej. I rzekł Mojżesz: pokaż mi, proszę, chwałę Twoją. I odpowiedział Pan: sprawię, posłuchajcie tego, Pan mówi: sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed Tobą. I ogłoszę imię Pan przed Tobą. I zmiłuję się nad kim się zmiłuję i zlituję się nad kim się zlituję. Nadto powiedział: nie możesz oglądać oblicza mego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. I rzekł Pan: oto miejsce przy mnie, stań na skalę. Wiemy, jak to się skończyło. Kiedy dostojeństwo Boga przeszło obok Mojżesza. Kiedy przyszła obecność Boża w tamto miejsce, gdy Mojżesz stanął na skalę. On miał jedno pragnienie, aby zetknąć się z Bożą chwałą, aby widzieć Pana, aby doświadczyć Jego obecności. I kiedy przechodził Bóg, kiedy dotknął Jego życia, on Go nie widział, bo nie był w stanie zobaczyć Go twarzą w twarz, bo by zginął. Biblia mówi, że został przemieniony, jego oblicze zaczęło jaśnieć. Musiał kłaść zasłonę na swoją twarz, aby inni mogli z Nim rozmawiać. A więc to była niesamowita chwila dotyku Boga jego życia. Dla nas jest takie miejsce, na którym możemy stanąć, aby doświadczać Bożej obecności i Bożej chwały. A tym miejscem, tą skałą jest Chrystus. Dla nas Jezus jest skałą, w której stoimy, czy na której stoimy, z którą żyjemy, na której się opieramy, abyśmy mogli doświadczać Bożej obecności. I to jest niesamowite, kiedy mamy nabożeństwo, kiedy spotykamy się na modlitwie, tak jak w środę, kiedy tak odpoczęliśmy w obecności Pana, kiedy dostojność Pana przechodziła między nami, kiedy nie chciało nam się wychodzić, bo wiedzieliśmy, że On jest, że On nas posila, że On zmęczonemu daje siłę, że On leczy nasze emocje, że On dotyka naszych zranień, że On nas podnosi. To jest niesamowite, ale musisz mieć takie pragnienie, jakie miał Mojżesz. Żeby widzieć chwałę Pana, żeby przeżyć obecność Boga, żeby uniżyć się przed Nim, ukorzyć się przed Nim. Nigdy, może inaczej, Maria, Matka Jezusa, powiedziała tak. To jest zachęta do uległości, poddania życia. Co wam powie, to czyńcie. Tak powiedziała Maria. To było na weselu w Kanie Galilejskiej. W tym jest prorocze przesłanie. Bo my nie czytamy tego fragmentu tylko do odnośnej wydarzającej się sytuacji. Gdyby to odnosiło się tylko do tego momentu, nie musielibyśmy brać tego pod uwagę. A więc nie dotyczyłoby nas to, że mamy czynić, co On każe. Ale mamy czynić, prawda? To czynienie jest poddaniem. Jest znakiem posłuszeństwa, uległości. Czy wiecie, że Bogu należy się godny szacunek? Ja nie chciałbym wpadać teraz w jakąś mentalność religijną, ale z drugiej strony musimy pozbyć się pewnego luzactwa, pewnych naszych lekceważących postaw przed Bogiem. Kiedy Go wielbimy, kiedy się modlimy, kiedy jest głoszone Jego Słowo, po prostu, Kościele, my musimy zrozumieć, że nie jesteśmy klubem rozrywkowym. My jesteśmy Kościołem, gdzie panuje Bóg w swojej wszechmocy, który jest potężny i wielki. I Chrystus, o którym śpiewaliśmy, że przelał krew na krzyżu dla mojego zbawienia. To wymaga szacunku, to wymaga zainteresowania, aprobaty, wyrażenia tego przez moje słowa, mimikę, postawę, zachowanie. Uległość Bogu jest kluczem dochodzenia w namaszczeniu. Nie możemy sobie o tak gadać, o tak sobie robić, dłubać w nosie, mieć ręce w kieszeni, w komórce sobie siedzieć, kiedy się modlę i uwielbiam Boga. To uwłacza Jego godności i potędze, Kościele. Czas, abyśmy to zrozumieli, jeśli chcemy widzieć Jego moc działania w naszym życiu, kiedy chcemy doświadczać Jego potęgi. Teraz będzie grubo. Nigdy nie będziesz szanowała swojego męża. Nigdy nie będziesz szanował swojej żony, starszych kościoła, liderów, przełożonych. Zawsze będziesz miał z tym problem, jeśli nie będzie w twoim życiu uległości przed Bogiem. Jeśli nie ma uniżenia przed Bogiem, nie ma także uniżenia szacunku dla drugich. Nie ma. Nie wciskaj mi. To jest niemożliwe. Jeśli jestem uległy Bogu, posłuszny, oddany, to będę szanował moją żonę, będę szanował starszych w kościele, przełożonych, będę miał szacunek, uniżenie, serce, będzie w tym Duch Święty, będzie to moje dążenie dochodzenia w namaszczeniu. Ta sama postawa dotyczy miłości, kochania. Jeśli ktoś mówi, że kocha Boga, a nie szanuje, nienawidzi brata swego. Chodzi o relacje. Jan 1, w swoim pierwszy list Jana, 4 rozdział. Jan napisał, kłamcą jest. I dodał, bo kto nie kocha brata, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nie widzi. Ta sama zasada. Jeśli mówię, że mam miłość do Boga, jeśli chodzę w Bożej miłości, to nie mogę nie lubić mojego brata. Nie mogę nie kochać. Nie mogę nie szanować. To samo jeśli chodzi o rodzinę, o męża, żonę. Słuchajcie, to wprowadza nas w taki stan, w którym zaczynamy poruszać się w tej postawie uniżenia przed Bogiem, która odbija się praktycznie w owocach na naszych relacjach między ludźmi. To jest spójne. To współpracuje ze sobą razem. I tym obrazem jest mirra. Symbol łagodności. Symbol szacunku. Symbol uległości. Jest jak balsam. Jest pochodzenia z krzewów i drzewa balsamowca. Jest balsamem. Balsam leczy, łączy, koi. Takie powinno być nasze życie, jeśli chcemy chodzić. Jeśli chcemy chodzić w namaszczeniu. Namaszczenie to nie jest jakieś chwilowe przeżycie. O bum, fajnie było, pomodlili się, super atmosfera, mega worship, super było. Ale co życie, co później, co w tygodniu, co w mojej pracy, co w kościele, co w domu, co na co dzień, czy ja cechuję te wszystkie rzeczy związane z namaszczeniem, które na mnie stąpiło. Drugi składnik to cynamon. Bardzo ciekawy. Pan Bóg się nie pomylił, gdy kazał te składniki łączyć ze sobą. Bo one tworzyły całość. One tworzyły całość. Cynamon to proste, różnej wielkości drzewo. Rośliny tego drzewa to takie proste liście, które w okresie dojrzewania przybierają kształt lastki, zwijających się liści. Taka dwururka przypomina cygaro. Okay? Pięknie pachnie, ma właściwości lecznicze. Wszystkie te składniki mają właściwości lecznicze. To jest bardzo ciekawe. Wszystkie. Wszystkie pięknie pachną. Wszystkie mają właściwości lecznicze. Odżywcze. Cynamon akurat jeszcze ma właściwości odchudzające. Może być aromatycznym, o rdzawym kolorze startym proszkiem lub zwiniętą rurką cynamonu. Widzieliście takiego coś? Cynamon. Gdy patrzymy na drzewo cynamonu, rośnie prosto. To jest ciekawe, nie ma skrzywień ani zgrubień. Jest to bardzo proste drzewo. Gdy tak myślałem o cynamonie, to ja się dzielę z wami to, co Duch Święty gdzieś tam mi pokazywał. Natychmiast pojawiły się takie słowa. Szczerość, zacność, rzetelność. Szczerość, zacność, rzetelność. Nie chodzi o wyniosłość, ale o prawość. Prawość. Prawość to cecha ludzi namaszczonych. Chodzenie w namaszczeniu jest nasycone właśnie taką rzetelnością, zacnością, prawością. Kościół dziś potrzebuje ludzi prawego serca, którzy służą Bogu i ludziom w prawości, szczerze, kochając, przebaczając, szanując siebie nawzajem. Przy okazji znalazłem fragment, który mnie powalił i powiem wam, że nie wiem, czy miałem kiedyś w mojej służbie 30 ponad lat moment, kiedy się nad tym zastanowiłem. Chyba nie. To jest trzecia Mojżeszowa 21. 19 werset. Ani mężczyzna, który ma złamaną nogę lub złamaną rękę, ani garbaty, ani karłowaty, ani z bielmem na oku, ani chory na świerzb, ani parszywy, ani z uszkodzonymi jądrami, żaden z potomków Arona kapłana, który ma jakąś wadę, niech nie przystąpi, aby składać ofiary ogniowe Panu. Jest ułomny, nie będzie więc przystępował, aby składać w ofierze pokarmu swojemu Bogu. Kiedy to przeczytałem, pierwsza rzecz, to powiedziałem, chwała Bogu, że nie żyję w Starym Zakonie. Że nie żyję w Starym Testamencie. Ten werset jest przerażający. Dzisiaj Bóg nie ma względu na osobę. Bogu nie przeszkadza, że ktoś nie ma ręki. Bogu nie przeszkadza, że ktoś nie widzi na oczy. Bogu nie przeszkadza, że ktoś jest na wózku inwalidzkim. Ba, powiem dalej. Bogu nie przeszkadza, że ktoś nie ma ani jednej ręki, ani jednej nogi, jeździ po całym świecie i wymiata Ewangelią, przyprowadza tysiące do Chrystusa. Halleluja. To jest niesamowite. Jak nowe przymierze z Bogiem zmieniło przez Jezusa Chrystusa podejście Boga do człowieka. Ale czytam ten fragment dlatego, że ten obraz mówi o ułomnościach. I chciałbym je przenieść w przestrzeń duchową. Ułomności fizyczne nie mają aż tak wielkiego znaczenia w Nowym Przymierzu, ale mają znaczenie w wymiarze duchowym. W wymiarze mojej duszy, mojego ducha, mojego wnętrza, mojego serca. Bóg patrzy na serce. On kocha każdego człowieka i chce rozprawić się z naszym garbatym, karłowatym, parszywym, uszkodzonym charakterem. I możemy pozwolić Jezusowi, aby uleczył nas prawdą swojego słowa. On jest prawdą. Biblia mówi, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. My mamy potencjał i mamy źródło, mamy miejsce, do którego możemy pójść, aby skorzystać z pełnego uzdrowienia naszego wewnętrznego, duchowego życia i możemy doświadczyć przemiany naszego charakteru. I znów Mojżesz jest tutaj dla nas przykładem. To jest fenomenalna postać. Fenomenalna postać. W liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, 27 wierszu czytamy, że on dzięki wierze opuścił Egipt. I tu jest pierwsze słowo, które podkreślę. Nie przestraszył się gniewu króla. Trzymał się bowiem niewidzialnego i jest słowo tak, jak gdyby go widział. Rozumiejąc to dzisiaj, mówiąc językiem współczesnym, powiedzmy tak, mówię nie dla pewnych rzeczy szkodliwych dla mnie, nie przestraszę się diabła, mówię nie, są rzeczy, które nie robię, nie dotykam, na które nie patrzę, których nie pragnę, po prostu jest moje nie dla tego świata. Musi być to nie. Musi być to nie z naszej strony. Nie i koniec. Ja wybieram inną drogę. Ja chwytam się czegoś innego. Mówię nie dla grzechu, nie dla ciała, nie dla diabła. Wynoś się z mojego życia. Amen? Ale mówię tak. Tak jak Mojżesz, który trzymał się niewidzialnego. My też trzymamy się niewidzialnego. Tak, jak gdybyśmy go widzieli. Bo wiemy, że on jest, prawda? A więc mówimy tak dla naszego Pana. Mówimy tak dla naszego Boga. W pierwszym liście Jana 2,14 jest powiedziane, napisałem do was młodzi, Jan pisze, gdyż jesteście mocni, bo chodzicie ćwiczyć na sztangach. Gdyż jesteście mocni i trwacie w Słowie i Słowo trwa w was i zwyciężyliście złego. Zwyciężyliście złego. Jak? No oczywiście, mocni jesteśmy w Panu. Ten Efezjan 3,20 jest tak wymowny. Według mocy działającej w nas. Bóg uczyni daleko więcej. A więc potrzebujemy, aby On działał w nas. Ale aby On mógł działać w nas, potrzebujemy trwać w Jego Słowie. I gdy trwamy w Jego Słowie i pozwalamy Bogu działać w nas, oto zwyciężamy zło, pokonujemy zło. Słuchajcie, Dochodzenia w namaszczeniu nie ma drogi na skróty. Nie można pewnych rzeczy zastąpić, zamienić, zrobić inaczej. Nie można. Czy wiecie, że są rzeczy, które niczym nie jesteście w stanie zastąpić? Wiecie? Na przykład woda. Proszę bardzo, zastąp i wykąp się w Coca-Coli. Spróbuj. Puścić sobie z prysznica Coca-Colę. Wody nie zastąpisz niczym, jeśli chcesz się umyć, jeśli chcesz wziąć prysznic. Nie zastąpisz niczym innym, nieważne jaki środek byś tam włożył. Nie umyjesz się. Coś innego. Niczym nie zastąpisz powietrza. Na przykład czymś innym. Albo spróbuj przez 3 minuty nie oddychać. Przez 5. Są fundamentalne rzeczy, w których stoimy mocno ugruntowani i nie możemy niczym zastąpić. Nie możemy. Nie możemy ich też wyeliminować. Wiecie, że w liście do Efezjan kilka razy czytamy stójcie. Stójcie. Dlaczego? Bo stojąc zwyciężamy. Do walki staję stojąc. Nie mogę leżeć. Nie mogę być powalony. To znaczy, że przegrałem, że już jestem znokautowany. Bóg mówi stójcie, przepasawszy wasze biodra. Mówi stójcie. Kilka razy czytamy o tym. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili. Tak ten werset 13, 6 rozdziału tłumaczy nowe tłumaczenie. I jak wyjść z potyczek zwycięsko. Musicie stać. Trzeba stać. Ale aby stać, trzeba być przepasanym prawdą. Trzeba być nasiąkniętym prawdą. I może jeszcze jedno, to jest krótkie, a resztę zostawimy sobie na przyszły tydzień. Pachnąca trzcina. Bardzo ciekawy składnik. Pan Bóg kazał wziąć mirrę, cynamon, odpowiednie ilości i pachnącą trzcinę. Pachnąca trzcina to wysoka łodyga, która na górze ma owoc. Tak wyglądała pachnąca trzcina, z którego wyciskany był specyficzny olejek. Ale nie można było tego olejku wycisnąć, dopóki ten owoc nie dojrzał. I to jest ciekawe. A dojrzałość owocu była rozpoznawana poprzez uginanie się łodygi ku ziemi. A więc, gdy łodyga ugięła się ku ziemi, był to znak, że owoc jest dojrzały. Kiedy tak czytałem o tym i patrzyłem na ten składnik pachnąca trzcina, doszedłem do wniosku, że najbardziej dojrzałym chrześcijaninem jest człowiek pokorny. Pokora jest najwyższym jakby punktem mojej duchowej dojrzałości. I myślę, że Jezus pokazał najpiękniejszy przykład pokornego, uniżonego serca. To był najwyższy poziom pokory, jaki możemy odnaleźć w Nowym Testamencie. To jest Jezus. Na przykład umywając uczniom nogi. Po prostu rybakom. Chciejmy sobie to wyobrazić. Uczniowie nie wrócili swoimi Mercedesami ze swoich biur, w których pracowali, gdy spotkali się z Jezusem przed ostatnią wieczerzą. To byli rybacy. Chodzili w sandałach, może boso, szli polami, brudnymi drogami, cuchnęli rybami. Jezus mówi, gdy się z nimi spotkał, kto chce być wielkim w Królestwie Bożym, niech stanie się sługą dla innych. I wiecie, co zrobił? Wziął misę i wziął ręcznik i mówi, pokażę wam, jak to się robi. I mówi, teraz usiądźcie, a ja będę umywał wam nogi. Dlatego, że był wzorem uniżonego, pokornego człowieka w stosunku do drugiego człowieka. Niektórzy stworzyli z tego doktrynę, aby w kościele myć nogi. Nie o to chodzi. Pan Jezus pokazał postawę pokory. Możesz myć nogi i nie być pokornym w sercu. Tu nie chodzi o sam element, to tak jak z tą oliwą. Nie chodzi o to, żebyśmy teraz tu mieszali cynamon, mirę i tak dalej i robili te rzeczy takie wizualne. Tu chodzi o nasze serce. Bo jak ktoś to powiedział, Bóg nie mierzy nas poprzez to, co mamy, jak wielki kościół mamy, jak wyglądają nabożeństwa. Bóg mierzy nas według serca. Według naszego wnętrza. Co tam jest. I tu nie chodzi o to, ile wiesz. Nie chodzi o to, co potrafisz. Nie chodzi o to, ile umiesz. Nie chodzi także o to, jak długo jesteś wierzącym. Chodzi o to, ile masz uniżonego, pokornego ducha w sobie. Ile jesteś gotowy na poświęcenie, nawet nie siedząc w pierwszym krześle. Czy na pierwszym krześle. To jest piękne. Jak wiecie, jakiś czas temu byłem na ewangelizacji w Bielsku i tam w centrum kultury czy centrum muzycznym, w sali muzycznej, pięknej sali muzycznej, szkoły muzycznej w Bielsku była ewangelizacja. Tam około 400 miejsc. Każdy dzień grał inny zespół. Każdy dzień byli inni ludzie. Tak by to powiedzieć. Jak pamiętacie, według naszych policzeń około 70 osób przez 3 dni oddało życie Jezusowi Chrystusowi. Niesamowite. W niedzielę grała orkiestra. A więc pierwszy wieczór to młodzieżowy zespół. W drugi uwielbiająca grupa wspólnoty charyzmatycznej Miasto na Górze z Aleksandrowic. Kołobielska. A w niedzielę grała orkiestra Echo z Gródka. Orkiestra ze smyczkami, skrzypcami, trąbkami, mnóstwo instrumentów. No wszystkie te instrumenty, które są w orkiestrze, oni to mają. I chór może ze 30-40 osób. 60 osób na scenie. Nie moja bajka. Ja wolę worship. Wolę wielbić Pana. Pięknie śpiewali, orkiestra pięknie grała. Każdy kocha to, co lubi. Ale oni się najbardziej wbili do tej sali. Bo ta sala jest tak stworzona, zrobiona dla orkiestry. A więc brzmieli przepięknie. Do czego zmierzam? Później było kazanie, modliliśmy się o ludzi, którzy się nawracali. I na koniec była ostatnia pieśń. I ludzie chcieli, aby były bisy, tak? Czyli żeby zagrali coś jeszcze. Ale problem w tym, że kilku młodych muzyków, którzy byli w czwartym, piątym czy szóstym rzędzie, oni grali na tych instrumentach dmuchanych, dętych, a więc puzony, klarnety i tak dalej, kilku ich, ten piąty rząd, gdy oni mieli zacząć grać, był pusty. Dyrygent wyszedł, popatrzył, odwrócił się do sali i takim czeskim akcentem mówi, nie zagrumy, bo mi się muzycy potracili. A ja sobie tak siedzę i mówię, przecież tu ich jest jeszcze z 50. Nie, dopóki oni nie wrócą, jak nie będzie czwartego rzędu czy piątego rzędu, nie zagramy. Nie zagramy, bo jesteśmy orkiestrą. Wszyscy muszą tutaj być. A oni już byli na korytarzu ze swoimi smartfonami i sobie tam czatowali. I dyrygent woła, krzyczy, gdzie jesteście? I oni biedni, 400 ludzi idą tacy z tymi smartfonami, z tymi instrumencikami. Za szybko zeszli. Za szybko się oddalili. Wiecie, dlaczego o tym mówię? Bo to jest tak jak Kościół. Ja muszę mieć na tyle pokorne serce, Jeśli chcę chodzić w namaszczeniu, bez względu na to, w którym rzędzie siedzę, jestem do Bożej dyspozycji w każdy czas. Jestem gotowy, mówię, Boże, użyj mnie, oto Twój pokorny sługa, bo Kościół, Twoje ciało jest najważniejszym miejscem w moim życiu. Dzisiaj jest zbyt dużo lekceważących Kościół chrześcijan, wspólnotę chrześcijan. Dzisiaj zbyt dużo ludzi żyje sobie dla siebie, dlatego nie mamy poruszenia, dlatego się nie dzieje, nie ma namaszczenia. Potrzeba wiele pokornych serc, uniżonych serc, tak jak to jest w miejscach przebudzenia. Że przyjeżdżasz godzinę przed nabożeństwem i już nie można do kościoła wejść. Tam się nikt nie spóźnia. Spóźnialstwo jest cechą cielesności. Ja wiem, że są malutkie dzieci. Czasami zabiorą nam czas. To jest do zrozumienia. Rozumiemy to. Ale musi być ta pasja we mnie, że ja chcę tam być. Ja chcę tam się modlić. Ja tam 9:50 już chcę szukać Bożego oblicza. To jest mój jedyny dzień w tygodniu, kiedy wskakuję w ten ocean Bożej obecności z innymi. Ale do tego potrzeba pokory, uniżonego serca, aby chodzić w namaszczeniu. Psalm 84:10 i będziemy się modlić i brzmi tak. Boże, nasza tarczo, popatrz, spójrz na Twojego pomazańca. Bóg chce, abyśmy byli Jego pomazańcami, aby namaszczenie było nad naszym życiem. Gdyż lepszy jest dzień w Twoich przedsionkach niż gdzie indziej tysiąc. Jeśli nie będzie w nas tego pragnienia, tego parcia, aby tak mówić, lepszy jest dzień w Twoich przedsionkach niż gdzie indziej tysiąc, nawet na najlepszych czasach, w najlepszych kurortach. Ten dzień w Twoich przedsionkach jest lepszy dla mnie. To musi być we mnie. Wolę miejsce w progu domu mego Boga niż towarzystwo w namiotach bezbożnych. To musi być we mnie. To musi gdzieś tu być. I kiedy to widzę, kiedy jestem we wielu miejscach i widzę ludzi, jak się garną, jak chcą być, jak chcą się angażować, to serce skacze z radości. Mówię, Boże, jeśli będziemy mieli takich ludzi, to będzie przebudzenie w ziemi tej. To będzie poruszenie w tej ziemi. To będzie uwolnione namaszczenie, które zmiecie grzech i diabła szatana w imieniu Jezusa Chrystusa. Czy pragnę chodzić w namaszczeniu? Czy tego chcę? Chcielibyśmy powstać. Chciałbym, abyśmy przeanalizowali nasze życie. Jeszcze są dwie myśli, dwa składniki, dwa obrazy. Jest to kasja i olej z oliwek. O tym powiem za tydzień, bo jest to bardzo głębokie. I te pięć tworzyło olej do namaszczenia. Namaszczono tym przybytek. Kiedy będę o tym mówił w piątek, kiedy byśmy przenieśli się w czasie do przybytku Mojżesza, to jedna rzecz by nas od razu by nas zaskoczyła, może nie zaskoczyła, od razu byśmy poczuli zapach oliwy. Zapach oliwy. Wszystko było namaszczone. Czytajcie w Biblii. Wszystko namaścili. Przyrządy, pomieszczenie, cały przybytek był namaszczony, był zapach oliwy. Oliwy namaszczenia. Wyobraźcie sobie, że w Kościele czuć te składniki obecnie, współcześnie, tak jak my je rozumiemy dzisiaj. Gdzie czuć posłuszeństwo i uległość przed Bogiem. Gdzie czuć prawość. Czuć prawe serca, szczere. Czuć pokorę. Czuć ludzi, którzy chodzą z uniżonym sercem. Nie walczą o swoje, nie wykłócają się, nie tupią nogami, nie krzyczą, ale mają pokorne serce. Mają pokorne serce, gdzie ludzie szanują się i kochają szczerze, bo są ulegli Bogu, bo są Bogu posłuszni. Namaszczenie, namaszczenie będzie namacalne, namaszczenie będzie potężne. Kiedy Duch Święty to wszystko zepnie razem, kiedy wleje się w to ta oliwa, symbol Ducha Świętego i połączy to wszystko razem, te składniki, to namaszczenie będzie uwolnione, będzie go czuć, będzie go widać, będzie go słychać. Potrzebujemy tego w Kościele, ja tego potrzebuję. Ja chcę się uczyć. Ja chcę chodzić w Bożym namaszczeniu. Ja pragnę. Ja tego pragnę. Chcę mi się modlić. Ja nie mogę tego pragnąć za nikogo z was. Ja mogę modlić się o wszystkich, ale pragnąć musi każdy z nas indywidualnie. Każdy z nas osobna. Ja muszę tego pragnąć. Ja muszę tego chcieć. I powiem tak, jesteśmy przed Bogiem, On tutaj przechodzi, jest obecny, Jego obecność wypełnia to miejsce. On zna nas, naprawdę nas zna, wszystko wie, co jest w naszych sercach. I to jest między nami a Nim. Każdy z nas odpowiada za swoje życie przed Panem. Chcemy stanąć teraz przed Bogiem i powiedzieć, Boże, ja tego chcę. Jeśli coś utkwiło Ci z tego przekazu dzisiejszego i masz pragnienie, aby to było w Twoim życiu, poproś Pana. Po prostu, tak jak potrafisz, cicho czy półgłosem, poproś Pana, aby to przyszło do Twojego życia. Poproś Pana, aby ten składnik był częścią Twojego życia. Może to jest ten pierwszy składnik uległości, posłuszeństwa, takiej łagodności. Może to jest ten drugi składnik. Może potrzeba takiej prawości, szczerości w Twoim życiu. Może pokory, uniżenia, cokolwiek to jest. Powiedz, Panie, potrzebuję tego, ja tego chcę, ja tego pragnę. Ja chcę być Twoim dzieckiem namaszczonym. Pragnę chodzić w namaszczeniu. Jeśli tak, wznieśmy nasze ręce. Zespół stanie tutaj za mikrofonami, zaśpiewamy jeszcze jedną pieśń na koniec. Panie, ja Ci dziękuję za to, że jesteśmy w Twojej obecności. Panie, według Psalmu 8:4, wiersz 10. Boże nasz, nasza tarczo. Popatrz. Spójrz na Twojego pomazańca. Spójrz na Twoje dziecko. Panie, my chcemy tego namaszczenia. Ja go chcę. Ja pragnę. Ja pragnę. Panie, spraw, abyśmy byli przesyceni, przepełnieni do przelewu. Panie, niech to przyjdzie. Panie, ja nic nie jestem w stanie zrobić jako człowiek, aby kogokolwiek zmienić. Nie jestem w stanie. Już zbyt dużo tutaj jestem na tej ziemi, aby sobie przypisać jakiekolwiek wartości, że jestem w stanie kogokolwiek zmienić. Nie jestem w stanie. Nie potrafię. To Ty zmieniasz. To Twój Duch Święty zmienia. To Ty, Panie, przychodzisz i czynisz rzecz nową w naszym życiu. Niechaj to przyjdzie, Panie. Niechaj to przyjdzie do nas. Niechaj to dotknie nas, Panie. Panie, niechaj to przyjdzie, Panie. Potrzebujemy jako Kościół nowy, Panie. Nic nas nie odmieni, jak tylko Twój Święty Duch. To nie formy, to nie style, to nie rodzaj muzyki, to nic z tych rzeczy, jak Twoja obecność, Twój Święty Duch, który przychodzi, Panie. I modlę się o to. Panie, ja zabiegam o to. Szczególnie dla swojego życia. Ale Panie też, a wspólnoty, którą tworzymy, którą kochamy, naszą oazę, Panie, naszych braci, nasze siostry, Kościół Twój. Panie, Ty nas zbawiłeś, należymy do Ciebie. Może ktoś z nas dziś musi powiedzieć, Panie, nie należę już do siebie samego, należę do Ciebie. Jestem Twoją własnością, czyń co chcesz w moim życiu. To jest bardzo odważna modlitwa. Bardzo odważna modlitwa. Bóg może Cię zaskoczyć. Panie, ja Ci dziękuję. Panie, ja Ci dziękuję. Dotykaj nas teraz. Chwała Ci, Jezus. Jeśli chcesz zawołać do Boga, módl się teraz.